Dzień dobry, chyba mnie już widać. O, widzę, że taka długość jak nadaje jest dobra. Zobaczymy, czy wam się to podoba. Witam wszystkich na obiadku psychoduchowym, czwartkowym. Oczywiście możecie sobie jeść. Ja raczej jak mówię, to nie będę jadł. I bardzo dziękuję za pytania, które zadajecie, za to, że dostaję taki fajny feedback. Oczywiście zapraszam bardzo, żeby pod tym filmem otwierać się na jakieś pytania, dyskusje, uwagi, wszystko inne, co mi się przyda do tego, by konstruować następne spotkania. I właśnie chciałem tutaj podziękować Ani Kosteckiej bardzo, bo słusznie zauważyła, że to nie fizycy, tylko Augustyn Święty, na dodatek doktor Kościoła w wyznaniach w Księdze 11. Pierwszy powiedział o czasie takie fajne zdanie, przeczytam wam. Nie było więc takiego czasu, w którym byłbyś bezczynny. To zwrot zwraca się do Boga, bo i sam czas ty stworzyłeś, a żaden czas nie jest współwieczny tobie, bo ty trwasz niezmienny. On zaś, gdyby niezmiennie trwał, nie byłby czasem. Czym więc jest czas? Nie ma na to łatwej i krótkiej odpowiedzi. Trudno to pojąć, a cóż dopiero w słowach to wyrazić. W naszych rozmowach nic nie jest tak częste i pospolite, jak mówienie o czasie. Oczywiście rozumiemy, co oznacza to słowo, gdy je wypowiadamy. Rozumiemy je też, gdy ktoś inny wspomina nam o czasie. Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. No, Augustyn jest cudowny w tych swoich takich filozoficzno teologicznych rozważaniach i rzeczywiście ja bym to rozciągnął z chęcią na miłość. Czym więc jest miłość? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Coś w tym jest. W każdym razie dzięki Aniu za korektę i czekam na kolejne korekty, jeśli macie jakieś uwagi. Super. A dzisiaj chciałbym kontynuować wątek miłości samego siebie i nie da się tego wątku z mojej perspektywy dobrze poprowadzić bez jakiegoś zwrócenia się ku tajemnicy, czyjej strukturze, którą sobie nazwaliśmy ego. Co ja rozumiem przez ego, mówiłem w pierwszym odcinku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak ono powstaje i jak się w cztery takie główne sposoby przejawia i zadaje nam w związku z tym ból i cierpienie. Może tak, można powiedzieć, że ego odlewa się w dzieciństwie na tych relacjach, zwłaszcza na odrzuceniu, jakiego doświadczamy od osób nas otaczających. Można powiedzieć, że każdy z nas w jakimś sposób został odrzucony czy zawstydzony. Czasami wydawałoby się, że mamy to wręcz we krwi, że to jest jakby coś, co niesiemy genetycznie. Niewątpliwie niesiemy zbiorowe pewne traumy. O tym jeszcze pozwolę sobie mówić, kiedy będziemy mieli odcinki na temat ego tak szerzej. Wtedy chciałbym powiedzieć również o głodnym ego, tak to sobie nazwałem, które jest wyrazem pewnego zbiorowego stanu. Myślę, że w jakiś sposób to dziedziczymy i mamy w jakimś takim złym, byśmy powiedzieli, testamencie dane na życie. I ego się odlewa jak pewna taka struktura. Odlewa się, bo to jest jak odlew gipsowy i przyjmuje taką strukturę, jakiego odrzucenia doznaliśmy. Krótko mówiąc, przekaz, który otrzymujemy nawet od najbardziej ukochanych bliskich, niestety brzmi tak, taki jaki jestem, nie zasługuję na miłość i powinienem coś z tym zrobić. Najlepiej się ukryć. A więc jest to pewna struktura zbudowana na lęku przed odrzuceniem I ona na początku rzeczywiście pomaga dziecku w ogóle przetrwać. Natomiast w życiu dorosłym uruchamia się nieadekwatnie. Właściwie sprawia, że nie możemy funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli, a przede wszystkim zadaje nam ból. Przedłuża nasz ból. Sprawia, że cierpimy bardzo nieadekwatnie, niepotrzebnie i niszczy nam życie. Ja bym wymienił takie cztery, może jest więcej, ale dzisiaj chciałbym wymienić cztery najważniejsze przejawy ego. Pierwszy to jest zawężenie świadomości. Ego sprawia, że my w ogóle czegoś nie widzimy, nie słyszymy i nie poznajemy rzeczy takimi, jakimi one są. Trochę jak dziecko, które w dzieciństwie musiało czegoś nie widzieć, musiało czegoś nie słyszeć, czasem musiało czegoś nie powiedzieć, żeby w ogóle przetrwać. Dziecko, które było zawstydzone, odrzucone i musiało jakoś sobie z tym poradzić. I ego w zasadzie zawęża naszą świadomość. Im bardziej jest wygaszone, tym nasza świadomość bardziej się poszerza, aż do momentu żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, czyli do takiego momentu, w którym nasza świadomość poszerza się, na ile to jest możliwe w ludzkim ciele maksymalnie. Drugi element, przejaw ego, to jest agresja. Ta struktura jest niesamowicie agresywna i dlatego pojawia się w ogóle w temacie miłości samego siebie, bo jak się domyślacie, no to właśnie ego jest tym, co mnie nie kocha i co chce być zaspokojone, a nigdy nie może być zaspokojone. Jak to rozwiązać, powiem za tydzień, jeśli się uda, bo będziemy na wakacjach, kontemplacjach na Mazurach z przyjaciółmi i może tam nie będzie możliwości transmisji, ale jeśli będzie, to właśnie w czwartek o podobnej porze. A więc agresja do siebie samego, czyli autoagresja, ego po prostu niszczy nas samych. Taki najoczywistszy przejaw to jest oczywiście dialog wewnętrzny. Ten oskarżyciel, który krytyk i pogardzacz, który się uruchamia w różnych momentach, interpretuje ksobnie, agresywnie wobec nas samych różne wydarzenia. Ktoś odrzuci nas, bo jest na konferencji, nie może odebrać telefonu, ego zaraz tam nadaje, już cię nie kocha, jesteś do bani, jesteś do dupy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście ego również jest agresywny wobec otoczenia. Właściwie nie spotkałem człowieka, który by nie miał agresywnego ego na początku swojej drogi duchowej, oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie. Właściwie ego zostaje agresywne do końca. Wydaje mi się, że można je jedynie wygaszać. Pozostanie z nami, mam wrażenie, do końca naszych dni. Ale może być wygaszone i to jest piękna, dobra nowina. I wreszcie trzeci przejaw ego to jest to, że to jest trochę konsekwencja tego pierwszego, to, że ego tworzy obrazy świata. Obrazy nas samych, obraz drugiego człowieka, obraz w ogóle otaczającej nas rzeczywistości, obraz Boga i staje pomiędzy nami prawdziwymi, a tym, kogo, co chcemy poznać i mówi, to jest prawda, tak? Czyli to jest obraz. Ego sprawia, że zamiast widzieć rzeczywistość, widzimy swoją projekcję. I jeśli tego, rany boskie, jeśli się nie zorientujemy, że ono to robi i będziemy się z tym utożsamiali, to jesteśmy naprawdę niewidzącymi ludźmi. To, co Jezus mówił, że mają oczy, ale nie widzą. Albo jeśli światło Twojego duszy to ciemność, jakże wielka to jest ciemność, jeśli oczy Twojej duszy nic nie widzą. I wreszcie czwarty przejaw to jest odruchowa reakcja w sytuacjach, w których się regresujemy, w sytuacjach, w których dzieje się coś, co się działo w dzieciństwie. To jest odruchowa reakcja, w którą wpadamy i ona jest psycho-intelektualno-fizyczna. To jest odruch obejmujący całych nas. Ego potrafi w tym momencie, w ogóle na początku, jeśli ktoś się z nim utożsamia, no to w ogóle jest bez szans, ale jeśli już jesteś na drodze wygaszania ego, to ego potrafi w niektórych momentach uruchomić się maksymalnie, opanować, że tak powiem, twoją osobowość i w tym momencie funkcjonuje ego. Czujesz to w ciele, czujesz to w różnych emocjach, masz to również w odruchu intelektualnym, bo pojawiają się określone myśli, treści, obrazy, które zwiększają twoje cierpienie. A więc, jak widzicie, te cztery przejawy, one moim zdaniem takie najważniejsze. Z chęcią poczytam, jeśli macie jakieś inne pomysły, tutaj je uwzględnimy na pewno. W każdym razie to jest w sumie dość schematyczne i ego jest bardziej schematyczne, mało oryginalne, niż by się mogło wydawać. Także jest w sumie kilka schematów funkcjonowania ego. Kilka sposobów karmienia się ego, bo ja je, tak jak słyszycie, personifikuję, bo właściwie to ono ma cechy wręcz osobowe i potrafi być głodne. Wyłazi ze swojej dziury, nie wiem, ze swojej jaskini, wynurza się i nagle chce żreć. I określone sytuacje je karmią. Ego również potrafi te sytuacje prowokować. O tym wszystkim będę jeszcze mówił. W każdym razie ego jest głodne i się żywi. Ono się odżywia. Czym się odżywia, powiem w następnych odcinkach. A teraz już kończąc, chciałem podziękować jeszcze jednej osobie, Joasi Piorun. Mam propozycję w ogóle do wszystkich, żebyśmy przeszli sobie na ty w tych komentarzach i w ogóle nie tylko w komentarzach, ale na żywo również i jak się spotkamy. I Joasia pisze tak. Często mam dysonans. Z jednej strony jest wiedza psychologiczna, mówiąca o tym, jak ważna jest miłość własna. Z drugiej strony czytam w dzienniczku siostry Faustyny, jak Jezus mówi, że największym grzechem jest miłość własna. Przygotowując się do oddania Maryi według traktatu świętego Ludwika Maria Grignion de Montfort, czytałam ponownie, że mam znienawidzić samą siebie. Jak się do tego by Pan, to już teraz wiemy, że na ty, jakbyś się do tego odniósł? No to Grignion de Montfort to powtórzył tylko po Jezusie. Przypomnę z Łukasza 14:26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żon, dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. A więc Jezus mówi o nienawiści samego siebie i oczywiście wiemy, że teksty pochodzące od Jezusa są często szokujące, bo on lubił prowokować, hiperbolizować, przesadzać trochę w tych swoich zdaniach, aby obudzić słuchaczy. To w sumie coś bardzo pięknego jest w Jezusie. Natomiast on mówi tutaj właśnie o oderwaniu się od ego. Ta nienawiść nie dotyczy mnie samego, tylko chodzi o pewną determinację. Jak to mówiła święta Teresa z Awila, zdeterminowana determinacja w walce z ego. Czy może słowo walka nie jest najlepsze, bo lepsze będzie słowo wygaszanie ego. Walka z ego wzmacnia ego. O tym będę jeszcze mówił. W każdym razie chodzi właśnie o to, żeby być wolnym od tej struktury. I ta nienawiść to nie dotyczy nas, tylko właśnie tego ego. Paradoks jest niestety również taki, że wiele słów Jezusa zostało w naszej chrześcijańskiej tradycji zawłaszczonych przez ego i przejaw tej autoagresji, jaką katolicy czasem mają wobec samych siebie, ona się przejawia na przeróżne sposoby. Przewlekłe poczucie winy, jakby poczucie, że przyjemność jest czymś złym, że powinniśmy być raczej smutni niż weseli, raczej doświadczać nieprzyjemności niż przyjemności. Kiedyś przyszły do mnie para taka małżeńska i się przyszła i pytała, czy nie za kolorowo ubierają swoje dzieci. No tak, bo katolik to no, nie może kolorowo ubierać swoich dzieci. I jak herbatka po katolicku, to oczywiście gorzka. I teraz, no to jest po prostu masakra, co myśmy zrobili z tym, co nas pięknego spotkało. I to jest właśnie wynik napłynięcia ego. Dzwonię, dzwonę, będę kończył. Jest to wynik napłynięcia ego na naszą religię i o tym będę jeszcze dużo, dużo mówił, bo to jest niesamowicie ważny temat. I po prostu tym się koniecznie trzeba zająć, jeśli mówimy coś o duchowości. Więc kochani, zapraszam Was na psychoduchowe obiadki czwartkowe. Może się uda za tydzień, to nadam z Mazur. Tymczasem dziękuję wszystkim za to, że jesteście, że aktywnie w tym uczestniczycie. Mam nadzieję, że Wam obiadek smakował. Czekam na komentarze, zasubskrybujcie kanalik. Tak wszyscy youtuberzy mówią, no to ja też tak mówię. I proszę bardzo jeszcze, żebyście wspierali Fundację Teozis, w której to wszystko się odbywa, dzięki której ja tutaj sobie też mogę mówić. No i co? Całuski i dwie rybie łuski, córko rybaka, Mazura z Mazur. Będę śpiewał już właściwie jutro, bo jedziemy z Agatą i Jackiem Gałkiewiczami tam dzień wcześniej, żeby zobaczyć, gdzie my w ogóle będziemy. No, całuję Was i wyłączam się. Nie wyłączam, tylko wyłączam.